Gość kalejdoskopu.
A naszym gościem jest dzisiaj Wiesław Busz, wicewojewoda podkarpacki. Dzisiaj u nas jako przedstawiciel Lewicy. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktorze.
To zacznijmy politycznie od wyborów prezydenckich. Rafał Trzaskowski, kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyborach PiS, oficjalnie popiera Karola Nawrockiego, który prezentuje się jako kandydat niezależny, ale eksperci mówią, to trochę zasłona dymna, bo w istocie jest on kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Jak Lewica patrzy na te nominacje upolitycznych konkurentów na scenie politycznej bądź sprzymierzeńców i co z Lewicą, bo giełda nazwisk, jeżeli chodzi o ewentualnych kandydatów na prezydenta na Lewicy jest. Najpoważniejszą kandydatką wydaje się Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. To będzie kandydat czy kandydatka Lewicy i kiedy go możemy poznać?
To nie wiem, od czego teraz zacząć, bo czy pan od konkurencji okręcił pan sprawę, ale może
od konkurencji do
najlepiej od początku.
No właśnie.
Rzeczywiście skala zwycięstwa kandydata na prezydenta Trzaskowskiego jest duża. Ja rozumiem, że dla Rafała Trzaskowskiego te 75% poparcia jest bardzo dużym mandatem zaufania ze strony politycznego otoczenia i koalicyjnego otoczenia w Koalicji Obywatelskiej. Konwencja ta była bardzo dynamiczna i rzeczywiście zakończyła się ogłoszeniem wyniku oraz kurtuazji i podziękowań podczas uroczystego posiedzenia Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej. Było to moim zdaniem bardzo dobry, był to bardzo dobry spektakl polityczny, który no, mógł się podobać odbiorcom, mógł się podobać społecznie, bo powiem całkiem szczerze, że to wewnętrzne prawybory spowodowały wzmocnienie kandydata i odrzucają potencjalną frakcyjność i wewnętrzne niuanse i spory wewnątrz partii, bo o tym się mówiło, jak będzie, czy się partia może podzielić, mogą powstać frakcje w obrębie ministra Sikorskiego, w obrębie kandydata prezydenta Trzaskowskiego. Wydarzenie pokazało, że tak nie jest. Wydarzenie pokazało, że było to bardzo mocne wzmocnienie, przede wszystkim wewnętrzne wzmocnienie partii, zwrócenie na siebie uwagi. Obaj kandydaci niezwykle poważnie podeszli do tej kampanii prowyborczej. Bardzo dużo projektów pokazało się w obrębie Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, polityki zagranicznej, wewnątrzorganizacyjnych działań partyjnych. To wszystko spowodowało, że zwrócili kandydaci uwagę na problemy, które występują w państwie, które występują w polityce zagranicznej. I to wszystko zdecydowanie wzmocniło. Z tego zadowolony bardzo jest Donald Tusk. Pokazał swoją miejsce i siłę w partii. Także wszystko jest po dobrej myśli Koalicji Obywatelskiej.
Czyli przekaz poszedł, jesteśmy jednością, jesteśmy silni, mamy kandydata, który ma silny jakby mandat, a w przypadku Prawa i Sprawiedliwości?
W przypadku Prawa i Sprawiedliwości uważam, że Karol Nawrocki, kandydat na ten czas partyjnie nie będzie przeszkadzał Jarosławowi Kaczyńskiemu. I pewno taki jest cel Jarosława Kaczyńskiego, żeby wyciągnąć z kapelusza kandydata, który wewnętrznie jest poza partią, a zarazem będzie oddany sługom partyjnym i będzie wykonywał wszystkie czynności, które mu prezes Kaczyński i PiS wskaże. To pierwsze wstępne wystąpienie już, które wygłosił, wskazuje na to, że jest to część tego wszystkiego, o czym mówi w ostatnio w swoich wystąpieniach przewodniczący prezes Kaczyński. Czy jest to kandydat bezpartyjny? Tak formalnie można powiedzieć, bo nie należy do partii, jako że też nie mógł należeć bez względów formalnych, bo nie mógł być członkiem partii, bo jeśli pełnił funkcję prezesa IPN-u. Karol Nawrocki uważam, że w takich okolicznościach pewnie powinien z chwilą ogłoszenia zrezygnować z funkcji prezesa IPN-u, bo powinien on być całkowicie niezależny, nie powinien wykonywać funkcji, która powinna być rzeczywiście całkowicie niezależna. Zresztą ustawa o tym też mówi, że nie powinno być to sprzeczne funkcjonowaniem IPN-u, a tutaj się pojawia polityka, bardzo szeroka polityka, wewnętrzna, krajowa, zagraniczna, również sprawa oceny funkcjonowania państwa w obrębie historii i politycznych wydarzeń.
Jak czy na razie Karol takie Nawrocki deklaracje nie
jest kandydatem obywatelskim? Ja myślę, że jest to kandydat, że zdecydowanie powtórzę to Jarosława Kaczyńskiego. Było to dla mnie ogromne również zaskoczenie, że pojawiła się część obywatelska i powstaje nagle, idziemy na konferencję praktycznie przygotowani, byliśmy od dłuższego czasu, że będzie to konferencja partyjna, ogłoszenie wyniku wewnętrznych ustaleń i wskazanie na kandydata PiS-u. Niestety okazuje się, że tuż przed zmieni się całkowicie formuła, nie powstaje, w zasadzie ogłasza się, że jest to kandydat obywatelski, że jest powołany komitet obywatelski. O tym wcześniej mowy nie było. Sądzę, że jest to wynik ustaleń ostatecznych wynikających z tego, że i sprawa finansowania partii politycznej, i sprawa finansowania kampanii. Jest kłopot ze środkami finansowymi, w związku z tym, gdy zrobiono taki wybieg, że jest to kandydat obywatelski, a przecież na konwencji byli tylko i wyłącznie liderzy polityczni, aktywiści polityczni Prawa i Sprawiedliwości i to oni decydowali i wskazywali na kandydata. Jest to pewnie takie zwrócenie uwagi i pewnie wprowadzenie w błąd opinii publicznej, bo tak naprawdę to komitet polityczny PiS-u będzie stanowił o programie, o sposobie przeprowadzenia kampanii i przede pewno tutaj ich kandydat będzie chodził na ich smyczy. Po tym bardziej, że w grze było na sali niezbyt zadowolonych, miny mieli kiepskie, między innymi pan Czarnek, czy pan Błaszczak, czy pan Bocheński, czy Morawiecki nie byli tak bardzo zadowoleni z tego wskazania. I to było widać po ich minach, po ich zachowaniu, po ich skromnych wypowiedziach tuż po tym wydarzeniu. No zobaczymy, czas pokaże, czy się da na to nabrać społeczeństwo, czy nie. Myślę, że nie.
To jeszcze króciutko.
Czy Lewica?
Lewica z kandydatem własnym? Będzie nim Agnieszka Dziemianowicz-Bąk? Czy jest duże prawdopodobieństwo, że będzie?
Nowa Lewica uchwałą Rady Krajowej postanowiła, że wystawi kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, kiedy go ogłosi, zapewne w połowie grudnia bądź na przełomie roku. Planowane jest duże spotkanie samorządowo-parlamentarne i wówczas odbędzie się wcześniej posiedzenie Rady Krajowej, która dokona tego wyboru i wskazania. Ogłoszenie zostanie dokonane zaraz podczas zapowiadanego spotkania Lewicy, tak żeby wcześniej nie wprowadzać opinii publicznej w błąd. Chcemy zrobić to w ramach dużego wydarzenia, żeby zwrócić uwagę na nasze programowe kwestie. Przy okazji chcemy podsumować rok współdziałania w koalicji parlamentarnej i rządowej, bo mamy tam dużo osiągnięć. Chcemy pokazać, że jesteśmy przydatni, potrzebni i jak sprawują się nasi ministrowie, wiceministrowie sprawujący funkcje w rządzie, bądź również w administracji rządowej w całym kraju. Tego jest sporo i mamy tam dużo do powiedzenia. W związku z tym taką formułę przyjęliśmy i wówczas ogłosimy kandydata. Rzeczywiście na scenie politycznej czy w przestrzeni publicznej pojawiają się różne wskazania. W tej chwili zostały przeprowadzone badania. My już te badania mamy, jak czytam i słucham naszych liderów politycznych krajowych. Nie pokazują tych badań, bo chcą to zrobić podczas tego spotkania i podczas posiedzenia Rady Krajowej. Jeśli będą jednoznacznie badania wskazywać na osobę wskazaną do badań, to wówczas ewentualnie przez aklamację będziemy ogłaszać i przyjmiemy na Radzie Krajowej i ogłosimy podczas tego wydarzenia. W grze jest kilka nazwisk, jest Magdalena Biejat, jest Krzysztof Gawkowski, jest Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, jest prezydent Kukucki, jest pan Witkowski się pojawił, jest również pan Konieczny, także mamy z kogo wybierać. Rzeczywiście są to osoby, które mają ogromne doświadczenie, bądź wchodzą w politykę i również wykazały się dobrym przygotowaniem, chociażby Magdalena Biejat. Z mojego punktu widzenia i obserwacji oraz zależności, które występują w sprawowaniu w tej chwili na funkcjach rządowych, myślę, że dobrym wskazaniem pewno byłoby, aby to Magdalena Biejat. Zaznaczam, jest to z nikim nieuzgadniane, dlatego że pełniąc funkcję wicemarszałkini Senatu ma określony czas, określone możliwości, żeby przeprowadzić kampanię. Również ja uważam, że Urząd Prezydenta Miasta Warszawy się uwolni po wyborach prezydenckich. I wówczas pewnie, jeśli by nie wygrała, ale osiągnęła dobry wynik i zdobyła jeszcze lepszą rozpoznawalność, miałaby ogromne szanse wystartować na prezydentkę miasta stołecznego. Także byłoby to logiczne połączenie w jedną całość osoby, żeby ją prawidłowo zagospodarować. Z tym, że no musi Magdalena Biejat uregulować sprawy przynależności politycznej jeszcze, bo rzeczywiście wyszła z partii razem z grupą posłanek, zespołem pewnym, bardzo aktywnie wzmacniając czy kontynuując współpracę w ramach klubu parlamentarnego Nowej Lewicy. W związku z tym no to trzeba uregulować, żeby nie było tak, że zainwestujemy w osobę dobrą i tak dalej, a za chwilę ewentualnie stanie z boku naszego ugrupowania.
Czyli to pewna perspektywa, która się wyjaśni.
Ale mamy kandydatów, nie wycofuje się całkowicie Krzysztof Gawkowski. Chodzi o to, że pozostali pełnią funkcje bardzo wysokie rządowe i premier powiedział już wcześniej, że te osoby, które zechcą startować, będą musiały ewentualnie zrezygnować z funkcji rządowej. Szkoda by nam było tak aktywnych osób jak Agnieszka Dziemianowicz-Bąk czy Krzysztof Gawkowski utracić na rzecz tego startu. Niemniej jednak chcemy startować, wystawimy kandydata po to, żeby pokazać nasze programowe zamierzenia, naszą aktywność i naszą pracę polityczną po to, żeby pokazać, że jesteśmy potrzebni społecznie.
To jeszcze na koniec pytanie dotyczące bieżącej jakby sytuacji społeczno-politycznej, abstrahując już od wyborów prezydenckich. Dwie sprawy, skoro wspomnieliśmy już o współpracy w ramach koalicji. Jedna to zmiany w składce zdrowotnej. Lewica miała i ma nadal zastrzeżenia do tych rozwiązań, które miałyby zostać wprowadzone. Próbuje przekonać koalicjantów do swojej propozycji progresywnej składki zdrowotnej, a nie tego bezpośredniego obniżenia składki dla przedsiębiorców. I sprawa zamrożenia cen energii dla gospodarstw domowych do końca września. No właśnie, dla gospodarstw domowych, a trochę obok tego jest cena energii dla, nie wiem, samorządów, szpitali i tak dalej, i tak dalej. I tutaj w tych szczegółach chyba jest trochę jeszcze do zrobienia. Mniej więcej 3 minuty nam pozostały do końca rozmowy. Wiem, że to mało, ale spróbujmy.
Zdecydowanie, jeśli chodzi o składkę zdrowotną, to no, uzależniamy jej poparcie od pewnych poprawek, które zaproponowaliśmy jako klub Lewica. Lewica postuluje wyższy wymiar składki niż w propozycji rządowej przygotowanej w resorcie finansów. Zamiast 70% od minimalnego wynagrodzenia za pracę proponujemy od 100%. I zamiast progu 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę proponujemy 1,5-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. To jest duża różnica, jeśli chodzi o wpływy później do budżetu państwa i przeznaczenie pieniędzy na składkę zdrowotną i na zdrowie. Popieramy rzeczywiście rozwiązania, żeby składki też nie płacić od zdrowotnej, nie płacić od sprzedaży z majątku trwałego. To tu popieramy i tu nie mamy takiej żadnych wątpliwości. I sądzę, że trzeba pracować, dogadamy pewnością, żeby wybrać najlepsze rozwiązanie, bo tu nie walczymy o jakieś własne sprawy, walczymy o sprawy przede wszystkim społeczeństwa, walczymy o sprawy ludzi, którzy potrzebują lepszej opieki zdrowotnej. A jeśli pozbawimy z budżetu określonych wartości finansowych, a mamy ciągłe braki w finansowaniu ochrony zdrowia, no to do tego nie chcemy dopuścić, bo no gdzieś trzeba te pieniądze byłoby w budżecie znaleźć, żeby uzupełnić ten stan. Na razie propozycji nie wskazuje się takiego rozwiązania. Owszem, zmniejszamy, czy ułatwiamy, powiedzmy, zmniejszenie składki, ale oznacza to jednoznacznie mniejsze wpływy na składkę zdrowia, na ochronę zdrowia. W związku z tym tu jest nasze zmartwienie w tej kwestii i trzeba by to sprawiedliwie policzyć i dobrze uregulować. Także tutaj mamy jednoznaczną sprawę, ale w tym temacie mamy jeszcze czas. Mówimy o roku 2024 i 2025, bo on tak jest tam rozłożony w kilku etapach.
Będzie refleksja nad zamrożeniem cen energii w tych kontekstach, w których
zdecydowanie mówiliśmy. Zdecydowanie również tak. To, że zamrożone ceny dla gospodarstw jednodomowych będzie, to bardzo dobrze. Uważamy, że w tej chwili no, trzeba ułatwiać życie i to jest społeczna sprawa i dla nas absolutnie jest pozytywna i trzeba to utrzymywać. Z tym, że trzeba w energetyce rozpocząć szczegółowe prace i działania, żeby w końcu ujednolicać raczej tą wartość ceny za energię elektryczną, a nie było takich różnicowań. Zdecydowanie również uważamy, że trzeba iść w kierunku pomocy dla właśnie szkół, przedszkoli, żłobków, administracji, bo tam ta różnica wysokości i w cenie jest bardzo, bardzo duża. A to są nasze pieniądze, przecież w końcu to trzeba za to samorządy muszą zapłacić, a jak zapłacić, to podwyższyć podatki inne jakieś, to ewentualnie my będziemy musieć oscylować, wpłacić większe podatki. Te pieniądze muszą się gdzieś znaleźć. Uważamy, że po co dopłacać, po co subwencjonować, lepiej ustalić rzeczywistą cenę wartości i ona musi być spłaszczana, ona musi być zbliżona do, albo powiedziałbym wprost, jednolita. Tak samo dotyczy to również przedsiębiorców. No tak rozbieżne składki i podział kiedyś musi zniknąć. Musimy dążyć do jednolitości i tak będziemy pracować. Niemniej jednak w tej chwili tak sposób porobione są kalkulacje, tak jest skalkulowana wartość energii elektrycznej, że no, musi to się spinać i szukamy rozwiązań skierowanych do pierwszej kolejności gospodarstw domowych, tych najuboższych.
I tu stawiamy kropkę. Dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Wiesław Burz, wicewojewoda podkarpacki, dzisiaj jako przedstawiciel Lewicy był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Po godzinie 9:00 ta rozmowa do odsłuchania na naszej stronie www.radio.rzeszow.pl.